Legenda Rohanu! — zawołał Legolas. — Jakże? Przecież każdy elf w dzikich krajach zna pieśni o starych Onodrimach i odwiecznym ich kłopocie. Lecz nawet wśród elfów żyją oni jedynie we wspomnieniu. Poczułbym się znów młodzieniaszkiem, gdybym spotkał Onodrima chodzącego po ziemi. Drzewiec to nazwa Fangornu przetłumaczona na wspólną mowę, a ty, Gandalfie, mówisz jakby nie o tej puszczy, ale o jakiejś osobie. Któż to taki?
Nie, to za trudne pytanie, odparł Gandalf. Wiem o nim bardzo mało, ale nawet ta znikoma cząstka jego pradawnej i rozwlekłej historii wymagałaby tak długiej opowieści, że nie ma na nią dzisiaj czasu. Drzewiec to Fangorn, opiekun tej puszczy, najstarszy nie tylko z Entów, ale z wszystkich istot chodzących jeszcze pod słońcem śródziemia. Mam nadzieję, Legolasie, że się z nim kiedyś spotkasz. Merry i Pippin mieli szczęście. Natknęli się na niego tutaj, na tym właśnie miejscu. Było to przed 2 dniami. Drzewiec zabrał ich obu do swojej odległej siedziby leżącej u korzeni gór. Często przychodzi na tę skałkę, zwłaszcza gdy dręczy go jakiś niepokój albo gdy zaalarmują go wieści z szerokiego świata. Widziałem 4 dni temu, jak przechadzał się wśród drzew. Pewnie zauważył mnie nawzajem, bo przystanął. Nie zagadałem jednak do niego, bo uginałem się pod brzemieniem ciężkich myśli i byłem bardzo wyczerpany po walce z okiem Mordoru. On też nie zawołał mnie po imieniu. Może on też cię wziął za Sarumana, powiedział Gimli. Mówisz o nim jako przyjacielu, a ja myślałem, że Fangorn jest groźny.
Groźny, wykrzyknął Gandalf. Ja także jestem groźny, nawet bardzo. Z nikim groźniejszym ode mnie nigdy się nie spotkacie, chyba że staniecie przed obliczem czarnego władcy. Aragorn jest groźny i Legolas jest groźny. Otoczony jesteś niebezpiecznymi istotami, Gimli, synu Gloina, a sam również na swój sposób jesteś groźny. Las Fangorn z pewnością jest niebezpieczny, tym bardziej dla tych, którzy wymachują zbyt pochopnie toporkiem. Sam drzewiec też jest groźny, ale zarazem mądry i łagodny. Dziś wszakże jego powolny, z dawna wzbierający gniew kipi i przelewa się przez brzegi, wypełniając cały las. Przybycie hobbitów i wieści przez nich przyniesione stały się kroplą, która przepełniła miarę. Wkrótce fala tego gniewu popłynie jak rzeka, lecz nurt jej skieruje się przeciw Sarumanowi i siekierom Isengardu. Lada chwila zdarzy się coś, czego nie widziano wśród ziemi od dawnych dni. Entowie zbudzą się i przekonają, że mają dość jeszcze w sobie siły.
— Cóż zatem zrobią? — spytał Legolas ze zdumieniem. — Nie wiem — odparł Gandalf. — Myślę, że oni sami tego również nie wiedzą. Chciałbym zgadnąć. I czarodziej umilkł, pochylając w zamyśleniu głowę. Przyjaciele patrzyli na niego. Z pomiędzy płynących po niebie chmur promień słońca padał prosto na jego ręce, spoczywające na kolanach i odwrócone dłońmi do góry. Wydawało się, że pełne są światła, jak miska powręby napełniona wodą. Wreszcie podniósł wzrok i spojrzał ku słońcu. — Południe blisko — rzekł. — Wkrótce musimy wyruszyć. — Czy pójdziemy na poszukiwanie hobbitów i drzewca? — spytał Aragorn. — Nie — odparł Gandalf. — Nie tam wiedzie nasza droga. Przemawiałem słowami nadziei. Lecz tylko nadziei, a nadzieja to jeszcze nie zwycięstwo. Wojna wisi nad nami i nad wszystkimi naszymi przyjaciółmi. Jedynie użycie pierścienia dałoby nam pewność zwycięstwa. Przytłacza mnie troska i lęk, bo wiele trzeba będzie zniszczyć, a może też wszystko utracić. Jestem Gandalf, Gandalf Biały. Lecz czarny jest jeszcze potężniejszy ode mnie.
Wstał i osłaniając oczy popatrzył na wschód, jak gdyby widział w oddali coś, czego żaden z jego towarzyszy nie mógł dostrzec. Potrząsnął głową.
Nie, rzekł z cicha. Znalazł się już poza naszym zasięgiem. Z tego przynajmniej powinniśmy być radzi. Nie najdzie nas już pokusa, by użyć pierścienia. Pójdziemy stawić czoło niebezpieczeństwu, a choć jest ono wielkie, możemy się pocieszać, że gorsze, śmiertelne niebezpieczeństwo odsunęło się od nas. Odwrócił głowę. Nie żałuj wyboru, którego dokonałeś w dolinie w górach Emyn-Muil, Aragornie, synu Aratorna, powiedział. Nie nazywaj też tego pościgu daremnym. Wśród rozterki wybierałeś drogę, która wydała ci się słuszna. Dobrze zrobiłeś. I wysiłek twój został uwieńczony powodzeniem, bo dzięki temu spotkaliśmy się w porę. Inaczej zaś mogło się to stać po niewczasie. Lecz teraz twoja misja poszukiwania hobbitów jest już wypełniona. Dałeś słowo Eomerowi. Ono wytycza kierunek twojej dalszej drogi. Pójdziesz do Edoras. Odwiedzisz Teodena w jego złotym dworze. Tam bowiem jesteś potrzebny. Handuril musi błysnąć światłem w bitwie, na którą z dawna czeka. W Rohanie toczy się wojna, a gorsze jeszcze od wojny zło osaczyło Teodena. A więc nie zobaczymy naszych młodych, wesołych hobbitów? Spytał Legolas. Tego nie powiedziałem, odparł Gandalf. Kto wie? Miejcie trochę cierpliwości. Idźcie, gdzie was wzywa obowiązek i zachowajcie nadzieję. W drogę do Edoras. Ja też tam się wybieram. Daleka to droga dla pieszych, ciężka zarówno dla młodych, jak dla starych, rzekł Aragorn. Obawiam się, że bitwa będzie skończona, zanim dotrę na plac boju. Zobaczymy, zobaczymy, powiedział Gandalf. Czy zechcesz wędrować razem ze mną? Możemy razem wyruszyć, odparł Aragorn, lecz nie wątpię, że mnie wyprzedzisz, jeśli taka będzie twoja wola. Wstał i przez długą chwilę wpatrywał się w Gandalfa. Stali tak twarzą w twarz, a Legolas i Gimli w milczeniu przyglądali się tej scenie. Okryty szarym płaszczem Aragorn, syn Aratorna, wysoki, poważny niczym kamienny posąg, z ręką na głowicy miecza, wyglądał jak król, który z mgieł morza wstąpił na ląd pośredniejszego ludzkiego plemienia. Naprzeciw niego starzec w bieli, świecącej teraz tak, jakby ją od wnętrza prześwietlał blask, zgarbiony i sędziwy, a przecież władający siłą potężniejszą niż władza królów. Czyż nie rzekłem prawdy, Gandalfie, że możesz znaleźć się wszędzie, gdzie zechcesz, prędzej niż ja? Spytał wreszcie Aragorn. A powiem ci więcej. Tyś jest naszym wodzem i chorążym. Czarny władca ma 9. My tylko jednego, lecz możniejszego od nich. Białego jeźdźca. Przeszedł on przez płomienie otchłani i nieprzyjaciele muszą drżeć przed nim. Pójdziemy dokądkolwiek nas poprowadzi. Tak, wszyscy pójdziemy za tobą, rzekł Legolas. Lecz przedtem, Gandalfie, zdjąłbyś mi kamień z serca, gdybyś opowiedział, co się stało z tobą w Morii. Czy zechcesz nam to powiedzieć? Czy zechcesz przynajmniej wyznać przyjaciołom, jakim sposobem zostałeś stamtąd wyzwolony? Zbyt już długo tu zabawiłem, odparł Gandalf. Czas nagli. Lecz nawet gdybyśmy mieli cały rok na rozmowę, nie powiedziałbym wam wszystkiego. Powiedz tyle, ile chcesz i na ile pozwoli czas, odezwał się Gimli. Proszę cię, Gandalfie, powiedz, jak rozprawiłeś się z Balrogiem. Nie wymawiaj jego imienia! Zawołał Gandalf i na moment cień bólu przesłonił mu twarz. Milczał i zdawał się stary jak sama śmierć. Długo, długo spadałem w dół, powiedział wreszcie, a mówił zwolna, jakby z wysiłkiem odnajdywał w pamięci przeszłość. Długo spadałem, on zaś spadał wraz ze mną. Jego płomień owiewał mnie, przepalał. Potem obaj zanurzyliśmy się w głęboką wodę i otoczyły nas ciemności. Woda była zimna jak nurt śmierci, zmroziła niemal moje serce. Głęboka jest otchłań, nad którą wznosi się most Durina i nikt jej nie zmierzył, powiedział Gimli. A jednak otchłań ma dno, gdzie nie sięga ani światło, ani wiedza, rzekł Gandalf. Tam się znalazłem. U kamiennych podstaw ziemi. On był wciąż ze mną. Jego ogień zgasł, lecz on sam przemienił się w oślizłą poczwarę, silniejszą niż wąż dusiciel. Walczyliśmy z sobą tam, w głębinach najdalszych od ziemskiego życia, w których nie liczy się czasu. On wciąż mnie trzymał w uścisku, a ja wciąż odpychałem go, aż w końcu uciekł w tunel ciemności. Tych korytarzy nie budowało plemię Durina. Wiedz o tym, Gimli, synu Gloina. Głęboko, głęboko pod najgłębszymi pieczarami krasnoludów drążą ziemię bezimienne stwory. Nawet Saruman ich nie zna. Starsze są niż on. Ja tamtędy przeszedłem. Lecz nie chcę zaćmiewać światła dnia ich opisem. Na dnie rozpaczy mój wróg był mi jedyną nadzieją, zanim więc biegłem, chwyciwszy się jego stóp. Tak wywiódł mnie w końcu z powrotem tajemnymi ścieżkami Khazad-dûm, bo on znał je wszystkie aż nazbyt dobrze. Wspinaliśmy się wciąż pod górę i dotarliśmy do nieskończonych schodów. Od dawna ślad ich zaginął, rzekł Gimli. Wielu twierdziło, że nigdy ich nie zbudowano, że istnieją jedynie w legendzie. Inni zaś powiadali, że były, ale zostały zniszczone. Zbudowano je i nie są zniszczone, odparł Gandalf. Wznoszą się od najniższych lochów aż po najwyższy szczyt. Prowadzą ślimakiem, wielu tysiącami nieprzerwanych stopni, na wieżę Durina, wyrzeźbioną w żywej skale Zirak-Zigil, na ośnieżonym wierzchołku Srebrnej Góry. Tam w ścianie Celebdila jest okno, a przed nim wąska półka, zawieszone w powietrzu orle gniazdo, górujące nad morzem mgieł. Na szczycie słońce świeciło jaskrawym blaskiem, niżej jednak chmury przesłaniały świat. Skoczył przez to okno, ja za nim, ale w tejże chwili on znowu stanął w ogniu. Nie mieliśmy tam świadka, gdyby nie to, przez wieki śpiewano by pieśni o tej bitwie na szczycie.